dzisiejszym odcinku.
Polega na rozprzestrzenianiu się objawów chorobowych w spójnej grupie, w której nie ma czynnika zakaźnego odpowiedzialnego za zarażenie. Czyli są objawy, ale nie ma niczego, co je powoduje takiego fizycznego.
Kolejny murarz zamordowany, to trzeci w tym miesiącu. Kurde.
Po czym jednego dnia miałam bardzo zły humor i do teraz mam wyrzuty. Ale
i
tak
doszło
się
do morderstwa.
Doszło do morderstwa.
To czy się chce, czy się nie chce, to się tańczy. Przestań się śmiać.
Wyobraziłam sobie taką wycieczkę.
Siedzisz w restauracji nagle, spaghetti podano do stołu, i kucharze wychodzą, tam rzucają wszystko w ogóle.
Godzinę wcześniej.
Boże, ale ze mnie jest zajęty człowiek, muszę odłożyć telefon.
Businesswoman.
Dosłownie w tym momencie dostałam wiadomość na grupie, na WhatsAppie tej, gdzie uczę jogi, że dzisiejsza sesja się wszystkim bardzo podobała i że było super.
Dostajesz pozytywną rekomendację i jesteś niemiła z tego powodu.
Nie jestem niemiła. Cieszę się z tego bardzo. Po prostu podkładałam głos takiej typowej plus 40 irlandzkiej kobiety, która mnie komplementuje.
Obcy ludzie napisali, że moje zajęcia były gites. Nienawidzę ich.
Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, do tylko negatywnych komentarzy. Proszę mi tutaj nie słodzić.
Moja nienawiść do samej siebie nie akceptuje tych komplementów. Przestańcie.
To było mroczne, Justyna.
To było
tak mroczne, że mój mrok jest jasny przy twoim mroku.
Dzisiaj tak. Czyżbyśmy dzisiaj zamienili się naszymi typowymi nastawieniami? Nie wiem, ja przechodzę przez jesienną depresję totalnie, nie wiem jak ty.
Ja też. Ale
ja właśnie miałam się ciebie od razu o to zapytać, bo ja pamiętałam, że ty zawsze wspominałeś o tym, że pogoda bardzo ci wpływa na nastrój. U mnie to tak pół na pół. Czasami w lato też potrafię mieć depresję, ale zdecydowanie ma jakiś wpływ też na mnie.
To powiem ci tak, pogoda strasznie wpływa na mój nastrój, a to tylko dlatego, ogarnąłem to w tamtym roku i przetestowałem. Nie wiem, czy mogę te tabletki jeść. Chyba mogę. Do 2024. Jest to spowodowane tym, że nie ma słońca i nie ma witaminy D, więc uwaga, reklama! Witamina D w kapsułkach. I to mi pomogło przeżyć w tamtym roku. Jestem anty w ogóle farmaceutyczny, ale no kurde, pomaga, co nie? Jakby podcast Horrendum stał się komercyjny. Kupujcie witaminę D, jak macie zły humor.
Nie, totalnie, ale witamina D generalnie nawet w lato dobrze jest brać, cały rok suplementować, moim zdaniem. Nie chce mi się wstawać, bo mam ją w kuchni, ale też suplementuję witaminę D. I no, B12.
No to fajnie, fajnie.
Ale to ja to muszę.
Czyli możemy zaczynać?
Tak,
możemy zaczynać. Ja muszę wam powiedzieć historię. Jestem wczorajszy i cała historia opiera się na tym, że na Jakubach spotkałem kumpla z liceum, którego nie widziałem tam 7 lat.
Kiedy wiecie, były takie Jakuby?
Ostatni tydzień sierpnia. Ostatni weekend sierpnia.
Bo może wyjaśnijmy dla osób, które nie mają bladego pojęcia, czy są Jakuby, czym są Jakuby. Dobrze.
To Jakuby zagłębiając się tak głęboko, no to możesz powiedzieć, czym są Jakuby.
Mariusz, czym są Jakuby? To jest taki festiwal organizowany w tych dwóch granicznych miastach u nas, w Skorzelcu i w Gerlitz. Czy to jest na cześć Jakuba Bemy? Czy nie do końca? To jest, ale generalnie, ale jakoś zazwyczaj to więcej jest po prostu jakichś tam występów, z jakichś straganów, z żarciem i z jakimi typowo, nie wiem, polskimi, bym powiedziała, po naszej stronie przynajmniej, jakimiś gadżetami i tak dalej.
To ciebie nie było na tegorocznych Jakubach, jak byłem, i w skrócie jest to średniowieczny festiwal poświęcony działalności Jakuba Bemy, bo on jest jakby patronem naszego miasta, tak mi się wydaje. Ty pracowałaś w Jakubie.
Pracowałam dosłownie w restauracji, która nazywa się Przy Jakubie.
Tak, i tam było muzeum obok, w którym nigdy nie byłem. Ale dobra, nieważne, bo to nie ma w ogóle... nie ma, ma mały wpływ. To jest, czyli były Jakuby, całe
uczymy
miasto się...
ludzi po prostu, edukujemy.
Tak, całe miasto się zbiera, nasze miasto ma 30 tysięcy mieszkańców, więc łatwo na kogoś wpaść, jak wszyscy są aktualnie w tym samym miejscu, żeby sobie popatrzeć na te stragany ze świeczkami czy innymi fajnymi, ciekawymi rzeczami. No i po paru piwkach wpadłem na kumpla z liceum, którego nie widziałem tam od 2017. To jest taki, wiecie, taka znajomość, nie wiem czy wiecie, bo możecie być w tym wieku, że jeszcze jesteście w liceum, ale jak sobie z kimś siedzicie, macie dobry kontakt, później kończycie szkołę, kontakt się urywa i później wpadacie na siebie i o, sieba, trzeba iść na piwo kiedyś, a ty mówisz, oczywiście, trzeba się kiedyś zgadać i się rozchodzicie.
I nigdy tego nie robicie.
Tak, no aż do momentu, to aż kumpel do mnie napisał, to kiedy idziemy na to piwo? A ja mówię, o kurde.
Złamałeś główną zasadę bycia dorosłym człowiekiem.
Tak, złamałeś zasadę, chcesz się spotkać. Ja mówię, dobra, to możemy się umówić w weekend. Tylko, że ten weekend mam wolny, bo za tydzień mam imprezę firmową, a nie powinienem pić. I później jest Halloween, więc jakby no, ten ciąg... przyczynowo-skutkowy, mówię, no to w weekend możemy się umówić. No i spoko, to się umówimy w weekend. Tylko wiecie, moi drodzy słuchacze, weekend to piątek, sobota, sobota, niedziela, więc jak z kimś się umawiacie na weekend, to też tak trochę kiepsko, bo nie wiadomo, czy w piątek, czy w sobotę. No i doszliśmy do wniosku, że jednak w piątek. Więc poszliśmy do jedynego baru, w którym... jedyny bar, który mamy w mieście, czyli Dobre Klimaty, które na szczęście... bar jest pod moją klatką, że tak powiem. No i sobie siedzimy, pijemy, jedno piwko poszło, drugie piwko i w historii jest bardzo ważne, w tym barze jest dzwon. I ten dzwon, jak się w niego walnie, to trzeba postawić wszystkim szota w barze. Nieważne ile jest osób, każdy musi dostać szota.
To nie chuj, wiedziałaś? Nie. O mój Boże, czy ktoś kiedykolwiek walnął w ten dzwon, nie wiedząc, że jest taka zasada?
I pod tym dzwonem...
Do widzenia, wypłato.
Dla wszystkich fanów Marvela pod tym dzwonem jest cytat z Spidermana, że z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność. Remember, with great power comes great responsibility. To jest bardzo sprawne marketingowo. Jest podpisane wujek Ben.
Sztos!
No i siedzimy sobie w tym barze, piwkujemy i nagle jeb, dzwon jeden. No spoko, wszyscy się, wiecie, ci co znają zasady to się cieszą, ci co nie znają zasady to płacą. No to jest to taka, więc wchodzi na stół kamikadze, więc jedna kolejka kamikadze. Później znowu ktoś dzwoni. Ja mówię, przestańcie dzwonić tym dzwonem. Druga kolejka kamikadze wchodzi. Później tam kumpel mi wściekłego psa powstawił, bo powiedział, he, nie wypijesz wściekłego psa, a ja mówię, ja nie wypiję, nie wypijesz, no to wstawiaj, no to stawiam. No i postawił tego wściekłego psa, wypiłem i tak się ogólnie człowiek alkoholizuje. No, a meritum tej historii jest to, że budzę się rano, łeb mnie napierdala, bardziej niż ten dzwon. Budzę się rano, 9:00, ja mówię, za 2 godziny ja muszę nagrywać podcast, muszę być w stanie. Dzwoni do mnie jakiś obcy telefon. Mówię, odbiorę, bo na pewno fotowoltaika. Odbieram i gościu do mnie mówi, Mariusz, dzwoniłeś wczoraj o 1:00 w nocy. A ja mówię, tak? Nie mam pojęcia, z kim rozmawiam. No, dzwoniłeś i pisałeś, że się pali. A ja mówię, nie pamiętam, żeby coś się paliło. Ten głos mówi, no ja dzwoniłem po liderach, nic się nie pali. Ogólnie ogarnęłem, że to jest kierownik. Że dzwoniłem po pijaku o 1:00 w nocy do kierownika,
Mariusz.
I wysłałem SMS-a, ej, pali. Nie, że się pali, tylko ej, pali. Ja nie pamiętam, Mariusz. Ja nie pamiętam totalnie. Ja mówię, o kurde. To ja nie pamiętam, żebym do ciebie dzwonił, a on, weekend się udał? Piąteczek się udał? Ja mówię, no jak dzwoniłem do ciebie o 1:00 w nocy, to się udał, bo mówię, byłem ze znajomym z liceum, to może przez przypadek zadzwoniłem do ciebie. Najlepsze jest to, moi drodzy słuchacze, że ja nie mam numeru do kierownika na prywatnym telefonie, więc nie wiem jak Znaczy już teraz wiem, bo sobie to rozkminiłem na sytuacje pierwsze, więc ogólnie w bekę, wiecie, jeśli nie wiecie, jak zachować się w danej sytuacji, to najlepiej obrócić to w żart. No i powiedziałem, że przepraszam i ogólnie widzimy się w poniedziałek, he, 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 weekend był dobry, bo miałem spotkanie z kolegą z liceum. Później zacząłem analizować, jak do tego doszło. Fakt faktem, napisałem do niego, ej pali, tylko nie pali się, tylko ej pali. I chodziło o to, że wysyłałem SMS-a z... I zawsze jak daję swój numer obcym ludziom, to wysyłam jakiegoś głupiego SMS-a. Nie wiem, klikam WDW, to coś tam... Nie WD, no. Wiecie, ABCDE... Ale że mamy autokorektę w telefonie, to moje AP przeszło na A-pali. Co on to zrozumiał, że się pali. Coś w magazynie się pali, a ja pracuję w magazynie hazmatowym. Jak coś się pali i ktoś dzwoni do ciebie o pierwszej w nocy i pisze ci SMS-a, że się pali, to jest, kurwa, czerwony alarm. A ogarnęłem to, że od kumpla z liceum brałem numer telefonu i byłem tak pijany, że wziąłem ostatni numer, który do mnie dzwonił i dałem edytuj i wpisałem... A, tak, bo on mi strzałkę puszczał, więc on musiał do mnie dzwonić. Tylko że trafiłem na numer, który dzwonił do mnie 3 tygodnie temu. A 3 tygodnie temu dzwonił do mnie kierownik. I wziąłem edytuj, napisałem imię i nazwisko mojego kolegi i wysłałem mu SMS-a i puściłem strzałkę 3 razy. I okazało się, że dzwoniłem po pijaku do kierownika, pisząc o 1 w nocy, ej pali. Co on to ogarnął, że się magazyn pali, a się nie palił, przez co on zadzwonił do liderów, więc na pewno teraz cała firma wie, że do niego po pijaku paliłem, po pijaku do niego dzwoniłem, że się magazyn pali, co ja nie wiem, jak ja wrócę do roboty w poniedziałek. I to jest historia, z którą chciałem się wam podzielić i to jest straszna rzecz, która mi się przydarzyła 2 godziny temu.
Się nie dzieją takie ciekawe rzeczy w życiu. Mariusz, nie opowiadaj mi takich historii, bo znowu zacznę pić.
Nie, żartuję. A wiecie, co jest najgorsze? Żartuję. Wiecie, co jest najgorsze? Że za tydzień mam imprezę firmową i będę pił z tymi ludźmi. Bo jak w korpo jest taka zasada, że trzeba pić z odpowiednimi ludźmi w odpowiednim czasie, a jutro mamy rok, znaczy za tydzień mamy rok magazynu i mamy taką imprezę, wiesz, w garniturach, przy stole.
Ciekawa jestem, ile żartów na temat palącego się magazynu padnie w twojej...
Tak, więc kontynuacja mojej historii będzie, moi drodzy słuchacze, w kolejnych odcinkach Horrendum, czyli w piątym i szóstym. Dziękuję za uwagę, tak. Oddaję głos do studia.
Co za wspaniała historia. Nie spodziewałam się tego. Co pijesz dobrego?
Kawę. Z przyprawą. Z przyprawą.
Jeden z takich dni. Jaką przyprawą?
Którą kupiłem na Jakubie. Z przyprawą do kawy.
Jaką? W sensie tam jest po prostu przyprawa do kawy?
Tak, się nazywa przyprawa do kawy i był taki straganik z przyprawami i były jakieś takie fajne przyprawy własno robione. I jako, że mało gotuję, więc jakiegoś tam pieprzu czy papryki to nie kupywałem. I mało piję kawy, ale była zimowa przyprawa do kawy. Ja mówię, o kurde, nie lubię kawy, ale lubię odkrywać nowe smaki, więc sobie kupiłem. I tam jest cynamon, goździki i imbir. I sypuje się pół łyżeczki do kawy i kawa ma taki aromat zimy.
Tak no, smakuje. Taki typowo świąteczny, wiem o co chodzi.
A ja lubię kupywać takie rzeczy, bo ostatnio jak byliśmy razem na Jakubie, Justyna, to był 2019 rok przed pandemią.
Pamiętam.
To kupiłem sobie syrop do herbaty.
Pamiętam.
I z takimi ważnymi rzeczami jest, to się nazywa aspekt gracza RPG, że jak się gra w gry RPG i się zdobywa potiony na nieśmiertelność, na niewidzialność, to się je trzyma do walki z ostatnim bossem. Później się pokonuje ostatniego bossa i macie całe inwentory z potkami, których nie używacie, bo ta ciężka chwila nigdy w życiu nie nadeszła. Więc ja tak miałem z tym, z syropem do herbaty. Użyłem go raz. I mi skisł. Dlatego teraz kupiłem przyprawy do kawy i korzystam z niej ile mogę, aż się nie skończy.
Mariusz, ja wychodzę z wnioskiem, że ty częściej powinieneś
pić.
Nagrywać podcasty na kacu. Bo tyle, ile ty gadasz teraz, to ty nigdy w życiu nie gadałeś. Nawet ze mną prywatnie.
Nie no, musiałem opowiedzieć tą straszną historię, bo jest tak komiczna, że trzeba się podzielić z ludźmi i wziąć to sobie na klatę i z spuszczoną głową w poniedziałek rado do pracy.
Iść do pracy.
I spojrzeć w oczy kierownikowi i powiedzieć, pal się.
O, umarłabym, ja bym umarła chyba. A propos gromadzenia rzeczy, ja mam historię, która trochę temu jakby... jest takim przeciwieństwem tego, co właśnie powiedziałeś teraz o byciu tym takim graczem RPG, który kolekcjonuje staw. Ponieważ ja obejrzałam sobie w weekend w bardzo radosnym stanie, obejrzałam sobie dokument na Netflixie o Marie Kondo. Nie wiem, czy wiesz, kim jest Marie Kondo.
Oglądałaś straszne rzeczy?
Nie, to nie jest straszne.
No nie wiem.
To Marie Kondo to jest ta japońska pani, która stworzyła metodę jakby organizowania swojej przestrzeni i rzeczy w swoim domu. To jest metoda, która się nazywa Marie Kondo, od imienia nazwiska. I generalnie polega na tym, że jakby dzieli się na kilka etapów. Zaczynasz od swoich ubrań, potem przez takie randomowe rzeczy, potem chyba kuchnia, łazienka i garaż, jeśli masz garaż. A na sam koniec rzeczy, które mają jakąś sentymentalne znaczenie. I po kolei przechodzisz przez te wszystkie rzeczy, sortujesz je w taki sposób, że zostawiasz sobie te rzeczy, jakby patrzysz na każdą rzecz po kolei i zostawiasz tylko tą, która, to po angielsku się mówi sparks joy, czyli jakby powoduje takie uczucie radości w tobie, pozytywne jakieś, i zostawiasz te rzeczy. A te, które jakby nie powodują już takiego uczucia radości w tobie, których już nie potrzebujesz, to im dziękujesz za to, co dla ciebie zrobiły przez cały ten... To jest takie bardzo generalnie typowe, takie bardzo wschodnie takie podejście, że z taką, wiesz, z wdzięcznością do tych rzeczy i je odkładasz i albo na przykład możesz je, nie wiem, jeżeli to są jakieś śmieci, to możesz je wywalić. A jeżeli to są ciuchy, możesz je gdzieś tam oddać na przykład komuś, kto bardziej tego potrzebuje i tak dalej. I wczoraj jakby obejrzałam ten dokument, obejrzałam 3 odcinki. Wiadomo, że to jest trochę... na potrzeby dokumentu to jest trochę takie... Wzniosłe. Masz na przykład rodzinę i widać... Wzniosłe, masz rodzinę, która totalnie ma problemy z komunikacją, nagle posprzątali sobie na chacie. I o, teraz kochamy się tak bardzo! Ale z drugiej strony jakby to też ma sens, bo w takiej jakby czystej przestrzeni, czy takiej może nie czystej, ale takiej bardziej uporządkowanej przestrzeni, gdzie wiesz, gdzie co jest i tak dalej... mam wrażenie, że się funkcjonuje lepiej. Wiem, że nie wszyscy, bo niektórzy potrafią dobrze funkcjonować w bałaganie, im to nie przeszkadza, ale generalnie polecam obejrzeć dokument. Jestem dopiero w połowie, obejrzałam tylko 3 odcinki.
To powiem ci, Justyna, że musimy nagrać horrendum lifestyle, bo jeśli chodzi o porządki w mieszkaniu, jak wiemy, dzieciaka się buntowały.
No nie, to jest mój pokój, nie będę sprzątać.
Ale odnośnie do tego, że lepiej się funkcjonuje w mieszkaniu, które jest czyste, to ja mam takiego kanadyjskiego psychologa i przeczytałem jego książkę, mogę pokazać.
Wiem chyba, o którym gościu mówisz.
Tylko, że śmieszne, bo mamy kamerki, możemy pokazywać ludziom rzeczy, tylko, że ja mam odbicie lustrzane i to, co ja wam pokazuję, nie możecie ten...
A, Jordan Peterson, no, to jest dosyć znany ziomek teraz.
I tam napisał 12 zasad życiowych i w jednej zasadzie, nie wiem nawet w której, to jest nieważne. Jak to jest nieważne, to czemu ja to szukam. Ale tam właśnie rozdziały są rozpisane na zasady i jeśli chcesz jakby wkurzyć się na świat, że masz życie do dupy, to spójrz na swój pokój i jak chcesz poukładać sobie życie, to na przykład posprzątaj w pokoju. I ja tą zasadę się do niej stosuję, więc jak jestem zdenerwowany i się rozglądam po mieszkaniu, to widzę, że jest syf i z tym wkurwieniem zaczynam sprzątać. I później mam porządek i jestem rozluźniony i mam czysto w mieszkaniu. Więc
jakby... Ja natomiast sobie zdałam strasznie sprawę z tego, jak bardzo dużo mam... Ja się tu przeprowadziłam rok temu do tego mieszkania z jedną walizką i paroma torbami. Miałam Jako jedna osoba, która się przeprowadza z miejsca na miejsce, nie mam wielu rzeczy. Mam 10 razy mniej ubrań niż wszystkie osoby, które znam. Jak widać, bo siedzę w tej samej bluzie, w której siedziałam ostatnio. Ale tak czy siak, podczas tego roku, gdzie ja nie jestem osobą, która dużo kupuje, absolutnie, ja się bardzo staram generalnie, bardzo jakby, zwłaszcza, że mnie nie stać. Więc jakby staram się nie kupować za dużo pierdół, jakichś takich rzeczy, które gdzieś leżą na półkach czy coś. A i tak, tyle rzeczy, ile ja mam gdzieś po tych szufladach pochowanych teraz, randomowych, takich, których nie miałam jeszcze rok temu, to jest po prostu masakra. A właśnie, a straszna rzecz, która mi się przytrafiła podczas sprzątania moich ciuchów, powyciągałam swetry, które pochowałam na lato, bo już teraz zbliża się jesień / zima i znalazłam 3 martwe ćmy.
Mole. Jak w swetrach, to chyba mole.
Mole. Mole.
A tak. Pamiętam twoje mole z historii 2.
No. Tak. Pamiętasz te, które trzymałam jako zwierzątka, bo jestem samotna?
Tak.
Bo wszyscy moi bliscy są za granicą w jedną lub w drugą stronę, tak. Natomiast potem mole stały się problemem, więc już nie podchodziłam do nich tak wesoło jak wtedy. I łapałam je w szklaneczki i wyrzucałam je za okno, po czym jednego dnia miałam bardzo zły humor i do teraz mam wyrzuty.
I doszło tak do morderstwa.
Doszło do morderstwa, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że 2 mole wyleciały mi z szafy i nie mogłam ich znaleźć i po pół godzinie znalazłam je. Jak sobie kurwa kopulują na podłodze i się rozmnażają. Stwierdziłam, ja pierdolę, przed moją sałatką wypierdalać i je zdeptałam.
Jak tak w moim mieszkaniu?
I zdeptałam, ale było mi o tym tak bardzo smutno. Ja jestem tego typu osobą, która jak przypadkiem zabije jakiegoś robaka, to płacze.
Justyna pacyfistka, Justyna demon. Wąt z mojego mieszkania. Mole.
Ale to chyba, to było to, jak tak na nie spojrzałam, one na tej podłodze, tak jeden na drugim. I to chyba właśnie ten widok sprawił, że ta linia została przekroczona.
Bo jakby rozmawiały, to by przeżyły, tak?
Tak, jakby tak, po prostu prowadziły sobie konwersację, albo latały w kółko, to by mnie złapała i wpuściła.
Tak, ale że...
Ale taki brak szacunku, wiesz, tak przede mną, w moim czasie.
Taki brak szacunku. No, jakby rip, mole. Mole 3 i 4, bo nie, serio nie pamiętam, jak nazwałaś pierwsze 2.
Ja już też nie pamiętam.
To słuchacze to na pewno wyłapują takie rzeczy i napiszą nam w komentarzach. Ja mol numer 1 nazywał się tak, mol numer 2 nazywał się tak. Jak możecie nie pamiętać takich rzeczy? Zdarza się.
Dalej mam zdjęcie mola. Mariusz, czy powinniśmy zacząć temat odcinka?
Powinniśmy zacząć, jakby... Obcy ludzie, którzy nie są w gronie naszych słuchaczy, jakby nienawidzą wstępów przez 20 minut, gdzie ludzie gadają w ogóle o czymś, co jest związane, tak, co jest niezwiązane z tematem odcinka. Później temat odcinka jest w połowie w ogóle podcastu, gdzie ludzie przechodzą tylko przez pierwsze 5 minut, a ogólnie biorąc pod uwagę statystyki, to nam wzrosły. Ludzie oglądają i patrzą na nasze twarze, bo średnia pierwszego odcinka to 7 minut, a średnia innych odcinków to 4 minuty. Więc to jest prawie 100% przykuwania uwagi widzów. I ludzie, którzy słuchają podcastu na Spotify'u, bo na Spotify'u zawsze jest szybciej, to i tak wracają na YouTube'a, żeby przesłuchać jeszcze raz, żeby zobaczyć nasze reakcje i gestykulacje. Nice. Więc marketingowo zrobiłaś to magnifik, ale wiecie, jak wygląda nasze życie.
A ja w ogóle jeszcze tylko szybko wspomnę, zanim zaczniemy, że na maksa się ucieszyłam, jak usłyszałam, że mój głos brzmi jak Charlie z Supernaturala.
Głos? A nie chodzi o twój vibe?
Coś tak napisze. No vibe, ale w sensie, że mój głos... Mój vibe, mój głos, jakby jak sobie ktoś wyobrażał mnie, biorąc pod uwagę mój głos i mój vibe, to wyobrażał sobie Charlie z Supernaturala.
I don't care. What I care about is not getting my other arm broken. Or dying.
Co jest bardzo trafnym porównaniem generalnie, bo ja i Charlie mamy bardzo wiele rzeczy ze sobą wspólnego.
Musisz się tylko przefarbować na rudo.
No.
Możemy zaczynać.
Możemy zaczynać, okej. Okay. Więc tak, jesteśmy... Horrendum, od angielskiego słowa horrendous. Według słownika PWN jest to coś, co powoduje strach, odrazę lub oburzenie, czyli wszystkie nasze ulubione rzeczy.
Intro, muzyka. Co jest najlepsze, jestem w trakcie montowania drugiego odcinka i sobie to tak rozkładam do deadline'u, czyli do jutra, bo jutro muszę go zmontować. I mamy teraz kamerki. Ja nie wiem, co na intro wrzucić jako wizualne rzeczy i tam jakieś syfy wpierniczam i jestem właśnie...
Jakie syfy? Chodzi ci o to taki glitch i w ogóle to było sztos? Podobało
mi się. To było w pierwszym odcinku. W drugim odcinku wrzuciłem gifa z clownem z podpisem kiedyś tu będzie intro XD. Więc wydaje mi się, że naszym intro to będzie po prostu taki zlepek jakichś randomowych rzeczy, które mi przyjdą do głowy. Przez co będzie oryginalnie. Co odcinek będzie inne intro. To taki spoiler, ale to nie jest spoiler, bo wy już zapewne przesłuchaliście drugi odcinek, który jeszcze nie jest zmontowany.
Tak?
Nie przedłużam ci, Justyna. Możemy nagrywać nawet półtorej godziny, bo dwie godziny podcast, chociaż gdzie ja chciałem to szybko skończyć, ale wyszło jak zawsze.
No, wyszło jak zawsze. W każdym razie, dzisiaj odcinek będzie mniej przerażający, chociaż wciąż przerażający, ale bardziej edukacyjny, ponieważ my straszymy i uczymy. Tak naprawdę nie uczymy, nie słuchajcie się nas. Ale będziemy mówić o masowej histerii. I o przykładach masowej histerii. I o tym, czym jest masowa histeria.
No, bardzo ciekawy odcinek. Zaczynam panikować. Ale nie masowo. A może masowo, jak mam 84 jaźnie. No wtedy to jest panika masowa, czy nie masowa? Jak masz osobowości albo tulpy?
Wszystkie twoje tulpy zaczynają panikować?
To jest masowe, czy nie masowe?
Nie według definicji. Zaraz ci przeczytam definicję. Więc tak. Masowa choroba, ale to wtedy jest na pewno problem. Na pewno jest coś nie tak. Więc tak, masowa choroba psychogenna, zwana również zbiorową lub masową histerią, polega na rozprzestrzenianiu się objawów chorobowych w spójnej grupie, w której nie ma czynnika zakaźnego odpowiedzialnego za zarażenie. Czyli są objawy, ale nie ma niczego, co je powoduje takiego fizycznego.
Taki psychologiczny wirus, tak?
Dolegliwości fizyczne nie mają odpowiadających im przyczyn organicznych. Więc tak, jako że to najbardziej znane określenie, to będę używała formy zbiorowa albo masowa histeria. Nie będę mówiła masowa choroba psychogenna, chociaż teoretycznie to jest takie najbardziej prawidłowe.
To będzie temat odcinka masowa histeria. Czy jak jeszcze raz to powtórzysz, to zapamiętam.
Co to pierwsze? To takie trudne?
Masowa histeria psychogenna.
Masowa choroba... Masowa choroba psychogenna.
Masowa?
Psychodenna. Tak? Psychodenna to ja jestem w jesień.
Choroba psychogenna. No i to jest temat odcinka. Dziękuję.
Więc tak, różni się od innych typów urojeń zbiorowych tym, że obejmuje objawy fizyczne. I do tej pory nie jest dobrze poznana, a jej przyczyny są niepewne. To są moje ulubione rzeczy. Tak jak wtedy opowiadałam, jak chyba to był chyba zeszły sezon, jak mówiłam o snach i na początku każdego podcastu mówiłam, generalnie jest to temat niezbadany i bardzo wiele rzeczy jest jeszcze niewyjaśnionych. I to lubię o takich rzeczach mówić, bo dużo można sobie wymyślać i debatować i tak dalej. Wiadomo, że swój początek bierze w jednostce, więc jest zawsze ten pacjent zero. Kiedy u jednostki inicjującej pojawiają się objawy, inne osoby z jej otoczenia zaczynają obserwować je u siebie. Typowymi symptomami są nudności, wiotkość mięśni, konwulsje i bóle głowy. Masowa histeria wybucha najczęściej w zamkniętych społecznościach, takich jak szkoły lub fabryki. Ataki zbiorowej histerii są bardziej prawdopodobne w społecznościach, których członkowie są poddani silnej presji, jak na przykład surowa dyscyplina, albo na przykład religijna, czy emocjonalne zaniedbanie.
Albo korporacja.
Totalnie, totalnie. Takie zamknięte korpo jest bardzo dobrym przykładem miejsca, w którym może wystąpić napad masowej histerii.
Powiem ci, Justyna, nie wiem, czy oglądałaś, ale polecam ci film. Nie siedzisz w korporacji, ale to jest idealny film dla pracowników korpo, się nazywa Mayhem. Nie wiem, jak jest po polsku, ale to jest też o tym, że jest jakiś wirus, który powoduje agresję i ludzie się nie kontrolują. I strefa kwarantanny to jest biurowiec. I tam gościu zostaje zwolniony, ale nie może opuścić budynku, bo jest kwarantanna nałożona i on jakby choruje, jest tym zarażonym i nie kontroluje swojego gniewu, bo go wyrzucili z roboty i chodzi po tych, po poziomach i napierdala się z kierownikami. Gdzie jest później ostatni level tej korporacji, to jest dyrektor, szef. I jest taka w ogóle...
You're a fucking piece of shit.
Walka, bo polecam ci ten film. Ogólnie to się idealnie... Moja historia z...
Do dzisiejszego tematu.
Tak.
I tak, tak, totalnie. I tutaj mam... sobie coś napisałam w nawiasie. Robiłam w ogóle... To jest ten temat pierwszy, który szykowałam na pierwszy odcinek, więc już dosyć dawno temu to szykowałam. Widzę, że sobie tu jakąś notatkę dopisałam. I napisałam. Na pewno nie pomaga reakcja służb bezpieczeństwa, mediów i tak dalej, ale to coś, czemu nie można zapobiec. Aha, czyli na pewno w wybuchach takiej masowej histerii nie pomaga reakcja służb bezpieczeństwa i mediów, ale nie można temu zapobiec, ponieważ masowa histeria nigdy nie będzie pierwszym wnioskiem, gdy nagle wszyscy w jednej szkole zaczną mdleć albo dostaną wysypki, więc najpierw zabroni się wszystkim używać wody, przetestuje się jedzenie w stołówce i tak dalej, bo pierwszym wnioskiem, słusznie, nie będzie to, że wszyscy sobie coś uroili, ale to jest... takie trochę zamykające się koło generalnie. Każde koło jest zamykające się, wiesz, o co chodzi. W sensie, że kto, nawet jeżeli to jest coś urojonego, to i tak służby bezpieczeństwa, czy ktokolwiek, kto się tym zajmuje, nie mogą stwierdzić, a to na pewno sobie uroiliście, tylko muszą poważnie wystawić jakieś tam, nie wiem, ogłoszenie, że prosimy tam ograniczyć, nie spożywać wody tam z kranów w szkole, czy tam w miejscu pracy. Czy na przykład sprawdzić etykiety na jedzeniu, które kupiliście, coś tam, są badania robione gdzieś tam, jakieś tam, bla, bla, bla. I ludzie zaczynają sobie wkręcać jeszcze bardziej, bo myślą, że faktycznie jest jakiś problem. Bo może być, bo trzeba to zbadać, prawda? Trzeba zobaczyć, gdzie jest problem. I jeszcze jeden w nawiasie tam sobie zapisałam, takie przemyślenie, że ciekawe, ile rzeczy zostało wrzucone do szufladki masowej histerii tylko dlatego, że nie udało się znaleźć prawdziwego czynnika, który spowodował jakieś symptomy. Na pewno było wiele rzeczy takich w historii, że po prostu na tyle jakby nie udało się ogarnąć, śledztwo zostało przeprowadzone w zły sposób i nie było wiadomo co i jak, że ludzie stwierdzili. To był przypadek masowej histerii. Totalnie. I mam teraz kilka przykładów. I tutaj mam zapisane średniowiecze specjalnie dla Mariusza.
To jeszcze do faktycznie poprzedni sezon.
Zakonnica mieszkająca w niemieckim klasztorze w 1400 roku zaczęła gryźć swoje towarzyszki, a zachowanie to wkrótce rozprzestrzeniło się na inne klasztory w Niemczech, Holandii i Włoszech. Bo ktoś usłyszał, że zakonnice gryzą. I zakonnice zaczęły gryźć. Ale właśnie widzisz, to jest to, co mówiłam, zamknięte grupy, bardzo często silnie jakieś, nie wiem, albo religijne wpływy, albo coś w tym rodzaju.
Tak,
inna zakonnica.
Zombie zakonnice.
A to, jeśli to zombie zakonnice, to powiedz mi, co to jest to. Inna zakonnica, która mieszkała we francuskim klasztorze, z jakiegoś powodu zaczęła miauczeć, jak kot. Co wkrótce doprowadziło do tego, że inne zakonnice w klasztorze również zaczęły miauczeć. I w końcu wszystkie zakonnice w klasztorze miauczały, zgodnie przez pewien czas, wprawiając w zdumienie okoliczną społeczność. Nie przestały, dopóki policja nie zagroziła im biczowaniem.
Mamy rozwiązanie pokojowe albo niepokojowe. Miał. Pokojowe jest takie, że przestanie pani miauczyć. Miał. No to jak pani nie przestanie, to będzie drugie rozwiązanie. Miał. No dobra, to wpierdol. Dobra, to już przestaje.
Szybki lek na mocowanie.
Ja to sobie wyobraziłem. Idą takie zakonnice w tych swoich habitach. Biało-czarny chir. Miał, 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 miał. Idzie sobie taki Janek po ziemniaki. Co się kurwa dzieje?
Miał, 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 miał. Matko? Matko, koty za oknem? Nie, synu, to zakonnice. Wychodzą na swój miauczący spacer dookoła klasztoru.
Spacer kota.
I to są tylko takie, teraz mam takie większe jakby przykłady, takie bardziej historie, ale o tych chciałam wspomnieć, bo bardzo mi się spodobały. Okej. Pierwszą historią, której ci opowiem, co jest jakby, jak dla mnie to jest dosyć zabawne, że to jest zaliczane jako masowa histeria, ale z drugiej strony w pewnym sensie też to rozumiem. Jest to morderstwo ducha z Hammersmith. W tym wypadku masową histerią był po prostu lęk i być może zwidy. To były główne objawy. W listopadzie 1803 roku kilku mieszkańców rejonu Hammersmith stwierdziło, że ukazał im się duch. Podejrzewali, że należał do mężczyzny, który popełnił samobójstwo i został pochowany na cmentarzu kościelnym, a zgodnie z ówczesnym przekonaniem samobójcy nie powinni być chowani w poświęconej ziemi, ponieważ ich dusze nie znajdą odpoczynku.
Przepraszam.
No. Co, z czego się śmiejesz? Co w tym śmiesznego? Wiem, ale znaczy generalnie my się śmiejemy, bo to było tam o 1800. Do tej pory są ludzie, którzy wierzą w takie rzeczy.
No i nie są chowani na cmentarzach, bo pamiętajcie, że samobójca jest mordercą. No na pewno gdzieś w jakichś tam rejonach. Świat jest duży, Justyna.
A myślałam, że mówisz o nas, w sensie o Polsce, że do tej pory nie są chowani.
To nie wiem.
Nie wiem.
Nie.
Ja bardzo mało wiem o obrzędkach religijnych. Byłam na dwóch pogrzebach w swoim życiu.
Nie poznałem żadnego samobójcy i nie chcę, więc nie powiem ci, jak to jest w Polsce, ale gdzieś na świecie istnieje taki kawałek ziemi, gdzie jak się zbrodnisz, to cię nie pochowają
no, to
na cmentarzu.
To na pewno. Więc tak, zjawę opisano jako bardzo wysoką i ubraną na biało. Totalnie ja, jak idę do pracy w mojej białej koszuli.
Czyli typowy każdy duch.
Tak, duch. I robił
Miałczał.
Miał dziury na oczy.
Ty się śmiej, ale ja na Halloween już mogę wam zdradzić. Ja się przebieram za takiego ducha. To mi się low cosplay ghost. To mi się podoba bardzo, tak. Jakby miałem fazę na to rok temu, wrzuciłem zdjęcie na Instagrama. Tylko że wziąłem prześcieradło, które jest szare, dlatego muszę w tym roku kupić białe prześcieradło i zrobić low cosplay ghosta. To tak. Przepraszam, Justyna, że ci zespoilerowałem moje przebranie, ale to jest.
Genialne. Ja dalej nie wiem, za co się przebieram. Muszę wymyśleć. Więc tak, opowieści o duchu szybko zaczęły krążyć. Dwie kobiety zostały podobno przez niego porwane, gdy spacerowały w pobliżu cmentarza i najwyraźniej były tak przestraszone, że obie zmarły w wyniku szoku kilka dni później. Pewien mężczyzna zeznał, że podczas spaceru przez cmentarz coś podniosło się zza nagrobka i chwyciło go za gardło. Ponieważ Londyn nie miał wtedy zorganizowanej policji, kilku obywateli utworzyło uzbrojone patrole w nadziei na schwytanie ducha. Robiąc obchód około godziny 22.30 3 stycznia 1804 roku, nocny stróż spotkał jednego z uzbrojonych obywateli patrolujących okolice, 29-letniego celnika Francisa Smitha. Uzbrojony w strzelbę Smith powiedział Girdlerowi. Po ciule ja tu zostawiłam to imię. Powiedział strażnikowi, że idzie szukać rzekomego ducha. Następnie rozeszli się w swoje strony. Tuż po 23 Smith spotkał Thomasa Millwooda, murarza, który miał na sobie białe ubranie. Lniane spodnie, całkowicie białe, kamizelkę z flaneli, nową, bardzo białą i fartuch, zapewne też biały. Millwood wracał do domu z wizyty u rodziców i siostry. Według siostry murarza, która jakby to wszystko słyszała z domu, zaraz po odprowadzeniu brata usłyszała, jak Smith rzucił mu wyzwanie, mówiąc: "Niech cię diabli, kim jesteś i czym jesteś? Niech cię szlak trafi, zastrzelę cię." Po czym strzelił mu w twarz i zabił go.
O, kiedy dostajesz robotę jako murarz i jesteś odpisowany w pierwszy dzień pracy i ktoś do ciebie strzela, bo myśli, że jesteś duchem, przez co później stajesz się duchem, bo zostałeś zamordowany w niespokojny sposób. Jesteś duchem murarza, który chodzi i straszy dzielnicę. Jezu, to jest naprawdę origin villain story. Origin Ghost Story.
No.
Musimy taki serial nagrać kiedyś, jak będziemy bogaci, sławni, nie będziemy pracować w korporacji, to nagramy serial właśnie ten Origin Ghost Story, gdzie będziemy przedstawiać co odcinek historię gościa, który został przez przypadek zabordowany w głupi sposób i jest duchem. I ja już mam pomysł i zrobimy to w stylu trudnych spraw, gdzie on siedzi na krześle i
tak.
Mówi, to był rok 1863, szedłem do sklepu po mleko. To jest.
Szedłem do sklepu po mleko i jakiś chuj skoczył ze strzelbą i pomyślał, że jestem duchem.
I tak stałem się duchem.
I teraz jestem duchem. I go straszę.
I ktoś z obsługi daje mu mleko i on się rozpływa, bo spełnił swoje powołanie.
Ktoś z obsługi daje mu mleko, a mleko przechodzi przez jego rękę, bo jest duchem i spada na ziemię i on robi się jeszcze bardziej wściekły.
Tak, zatrudnijcie nas. Robić popierdolone rzeczy.
Po usłyszeniu strzału, stróż nocny i sąsiad Smitha wraz z innym świadkiem spotkali Smitha, który wydawał się bardzo wzburzony na widok ciała Milwooda. Na miejsce zdarzenia przybył posterunkowy i zabrał Smitha do aresztu. Zwłoki Milwooda przewieziono do gospody, gdzie... Co?
Ja przyszedł ten gościu. Kolejny murarz zamordowany, to trzeci w tym miesiącu, kurde, muszę wystawić ofertę pracy jeszcze raz. Jezu.
Aha. Zwłoki Milwooda przewieziono do gospody, gdzie zbadał je chirurg i orzekł, że śmierć nastąpiła w wyniku rany postrzałowej po lewej stronie dolnej szczęki. Czyli to centralnie strzelił mu w ryj po prostu. Żona zmarłego stwierdziła, że ostrzegała go, aby przykrył swoje białe ubranie płaszczem, bo już wcześniej został pomylony z duchem.
Pamiętasz Janka od strony stryja babci? Też dostał robotę murarza i też go zabili 2 tygodnie wcześniej, więc...
Ubierz płaszcz, ale nie jest zimno. Nie mów mi, co mam robić, bo spalimy cię na stosie.
I ten gościu... Kolejny duch, już 3 zamordowałem. Ileż można mordować tych duchów, kurwa. I policja się zdenerwowała. Miałczące zakonnice morderstwo malarza. Bierzemy morderstwo
dosyć
malarza.
Tego.
Tam murarza, czy innego specjalistę od ścian płaskich. Przestań.
No, malarzem został później, bo na pewno powstał piękny mural z jego mózgu na murze, na którym być może pracował poprzedniego dnia. Wiesz, jak są te takie artystyczne odpryski krwi. Później stało tak, a to moje ostatnie graffiti, które zrobiłem. Nad tym murem pracowałem tydzień temu, a tutaj... Kawałek mojej szczęki.
Ten odcinek to istne złoto. Istny obraz. Na ścianie murarza. Przestań się śmiać!
Wyobraziłam sobie taką wycieczkę z... Wyobraziłam sobie taką wycieczkę zakonnic, które stoją przed tym murem. Miau.
Mój Boże! Zatrzymajmy tą karę śmiechu. Popłakałem się.
Robi się cała biała, Mariusz, nie zastrzelaj mnie. To wciąż ja.
Moje słońce przeszło do ciebie. O nie, to duch murarza nas tak wiedził. Teraz wy umrzecie! Piu, piu, piu!
Więc tak, siostra Milwooda, czyli siostra tego murarza, zeznała, że chociaż Smith zrobił typowe stój, bo strzelam, natychmiast by strzelił, nie dał mu szansy na stój, ani ręce do góry, ani nic z tych rzeczy. Ani na przykład, nie wiem, jestem murarzem, a nie duchem, czy coś w tym stylu, nie? Sędzia zauważył, że Smith nie działał w obronie własnej, ani nie postrzelił Miluda przypadkowo. Nawet gdyby rzekomy duch został zastrzelony, nawet gdyby to był ktoś, kto tam podszywa się pod ducha czy coś, to nie byłoby to dopuszczalne, gdyż straszenie ludzi w taki sposób nie było poważnym wykroczeniem i zasługiwało jedynie na niewielką grzywnę. Czyli centralnie, nawet gdyby to faktycznie był ktoś, kto się przebiera za ducha, straszy ludzi, napada na nich i tak dalej, to nie ma za to kary śmierci.
Nie wolno mordować ludzi nawet.
Za pranki,
no.
Ława przysięgłych wydała werdykt o winie. Początkowy wyrok powieszenia powieszenia został zamieniony na rok ciężkich robót. Generalnie, czyli gościu jakby się zdążył, wykraskał się.
Gościu zabił murarza.
I dostał za to rok ciężkich robót, no bo ktoś musiał robić te mury w miejscu.
To w sumie, byśmy w normalnych warunkach byśmy cię zabili, ale w sumie w tym miesiącu straciliśmy 4 murarzy, więc ktoś musi w końcu postawić ten kościół, żeby zakonnice przestały miauczeć, bo już zostały pierdolca. I to mówię ja, wasz burmistrz, waszego miasteczka. Więc twoją karą jest bycie murarzem przez następny rok. I
za karę dostaniesz pracę gościa, którego zabiłeś. Ciekawy sposób przejęcia, to on wziął, wiesz, jak jest ten taki typowy na rozmowach o pracy trik, że ktoś się ciebie pyta, gdzie się widzisz za rok,
a ty mówisz stanowisku.
Na swoim stanowisku, on to wziął po prostu level wyżej. I uwaga, teraz plot twist. Ogromny rozgłos na danej sprawie przekonał prawdziwego winowajcę do ujawnienia się. John Graham, starszy szewc, udawał ducha za pomocą białego prześcieradła, aby przestraszyć swojego stażystę, który straszył dzieci Grahama opowieściami o duchach. I nie ma wzmianki o tym, że Graham został kiedykolwiek ukarany.
No, czemu miał być ukarany, jak on straszył tylko swojego stażystę?
I ktoś go zobaczył dwa razy, a potem ludzie dostali paniki.
Paniki i jakiś Andrzej, który był niestabilny umysłowo, wziął dubeltówkę i strzelił murarzowi w ryj. Bo murarz akurat się ubrał na biało, bo był początkującym murarzem.
Cały na biał puk.
Wspaniała historia, podoba mi się.
No, to była jedna z tych historii masowej histerii. Historii. Kolejna historia masowej histerii. Masowa historia masowej histerii. To na pewno dobrze ci znana, dobrze wszystkim znana, taneczna plaga z 1518.
Coś o tym słyszałem kiedyś, ktoś mi mówił, że ludzie tańczyli, aż nie umarli.
Tak. W wielkim skrócie tak było. Więc tak. 14 lipca 1518 roku kobieta znana jako Frau Trofea z miasta Strasburg we współczesnej Francji wyszła z domu i zaczęła tańczyć. Chociaż historyczne zapisy dotyczące tanecznej plagi, znanej również jako mania tańca, są często niedokładne, ocalałe raporty dają nam wgląd w tę niezwykłą epidemię. Po tym jak plaga tańca rozpoczęła się od żarliwego maratonu Frau Trofei, jej ciało w końcu poddało się ciężkiemu wyczerpaniu. Zasnęła, ale jej cykl tańca ku zdumieniu jej męża i gapiów powtarzał się codziennie, bez względu na to, jak bardzo zakrwawione i posiniaczone były jej stopy. Au. Nie mogąc znaleźć żadnego racjonalnego wytłumaczenia, tłumy ludzi podejrzewały, że jest to dzieło diabła. Oczywiście. Mówiono, że zgrzeszyła i dlatego nie była w stanie oprzeć się mocy demona, który przejął kontrolę nad jej ciałem.
I kazał jej dęsić.
Jednak wielu innych mieszkańców miasta zaczęło wierzyć, że niekontrolowane ruchy Trofei były boską interwencją Vita, sycylijskiego świętego, zamęczonego w 303 roku naszej ery, który, uwaga, przeklinał grzeszników niekontrolowaną manią tańca, jeśli go rozgniewali. Więc, o nie, jesteśmy w miejscu, w którym jest bardzo religijna społeczność, która wierzy, że jest święty, który może zaczarować cię manią tańczenia. Ciekawe, skąd wzięła się ta plaga tańca w tamtych czasach. Po kilku dniach tańca bez przerwy i bez wyjaśnienia jej niekontrolowanego popędu, Trofea została przewieziona do sanktuarium wysoko w górach. Prawdopodobnie jako akt pokuty za jej rzekome grzechy. Ale to nie powstrzymało mani. Tańcząca plaga szybko opanowała miasto. Mówiono, że około 30 osób szybko zajęło jej miejsce i zaczęło tańczyć zarówno w publicznych salach, jak i w prywatnych domach. Wyobraź sobie, wstajesz rano. Mamo, a twoja matka w kuchni.
hugging and a kissing, dancing and a loving, wearing next to nothing, cause it's hard as a nothing. The whole shack shimmy. Yeah.
I taniec nam uraża. Ciężko się tańczy, siedząc.
Dla wszystkich, którzy słuchają nas na Spotify'u, był mały...
pokaz taneczny.
Pokaz taneczny.
Zostaliśmy opętani przez panią Frau.
Przez świętego Wita i panią Frau. Panią Frau!
Tak, nie wiem.
Przez,
panią,
przez
panią.
Panią, panią. Ostatecznie, według doniesień, w szczytowym momencie plagi na ulicach tańczyło aż 400 osób. Chaos trwał przez około... Taki dobry rave generalnie. Chaos trwał przez około 2 miesiące, powodując, że ludzie padali na kolana, a czasem nawet umierali z powodu ataków serca, udarów i wyczerpania. Jedna z relacji mówi, że w okresie największego nasilenia każdego dnia umierało nawet 15 osób. Ale to są generalnie, to nie jest nic jakieś super potwierdzone info, bo jest dużo reportów z różnych jakby źródeł i tak dalej. One nie wszystkie się ze sobą super zgadzają. Raczej na 100% umarło dosyć sporo osób. Nie wiadomo tylko dokładnie ile do tej pory.
I tak powstały musicale. W musicalach w sumie tańczą cały czas. Siedzisz w restauracji i nagle spaghetti podano do stołu. Kucharze wychodzą, tam rzucają wszystko w ogóle. Goście
jestem
wstają.
Przemęczony.
No, to już wiemy skąd się wzięły musicale.
Nie zostawię na piwku. Bo jestem ćwokiem. Okej. Więc tak, ostatecznie według informacji z wielu połączonych źródeł umarło około 100 osób. Jednak sceptycy ze zrozumiałych względów kwestionowali, jak dokładnie ludzie dali radę tańczyć niemal bez przerwy przez kilka tygodni. W sensie sceptycy, którzy jakby teraz badają tą sprawę i badają źródła i tak dalej. Więc tak. Współcześni historycy twierdzą, że istnieje wystarczająco dużo literatury na temat tego zjawiska, by potwierdzić, że rzeczywiście miało ono miejsce. Wśród zapisów jest relacja średniowiecznego lekarza Paracelsusa.
Paracelsus.
Który odwiedził Strasburg.
Pozdrawiamy rodzinę Paracelsusa. Nie wiem, tak. Chciałem wykorzystać 5 sekund sławy i pozdrowić ich.
Jeżeli jesteś rodziną Paracelsusa, zostaw komentarz. Odwiedził Strasburg 8 lat po wybuchu zarazy i opisał ją w swoim Opus Paramirum. W swoim
no łacina, no.
No. Co więcej, powiedziałeś jak taki znawca. No łacina. No.
Łacina. Jestem znawcą języków, powiedz coś do mnie po francusku. Oui, to francuski. Znam wiele języków. Si, to hiszpański. Buongiorno, to włoski. Zdravствуй, si, to rosyjski.
Cóż za prawdziwy poliglota.
Powinienem zostać kiedyś komediantem.
Mariuszek, dla mnie w moim serduszku jesteś komediantem. Dzień w dzień.
No, dziękuję.
To komplement.
Uznam to jako komplement.
To komplement. Więc tak,
czym jest w ogóle ten odcinek, ale
mój
to jest...
Mój mózg się wyłączył na chwilę. Reboot, taki dźwięk Windowsa. Co więcej, liczne zapisy dotyczące zarazy znajdują się w archiwach miejskich. Kronika opisała przebieg wydarzeń, odnotowując, że Rada Miejska doszła do wniosku, że pęd do tańca był wynikiem przegrzanej krwi w mózgu. Okej.
Okay. Jak tańczysz 2 tygodnie, to twój mózg się przegrzewa, no.
W nietrafionej próbie wyleczenia mieszczan z zarazy Rada narzuciła rozwiązanie. Zachęcali ofiary do kontynuowania tańca, być może w nadziei, że ludzie zmęczą się w bezpieczny sposób i przestaną. Rada zapewniła mieszkańcom gildie, w których mogli tańczyć. Zatrudniła muzyków do zapewniania akompaniamentu.
To się kurwa nie dziwię, że oni tańczyli 2 tygodnie, jak miasto zrobiło im wielką imprezę. Byliście kiedyś na parkiecie czy na koncercie? Ja nie lubię chodzić na koncerty, ale to jest właśnie to zjawisko na koncercie, że jak leci muzyka i ludzie tańczą, to czy się chce, czy się nie chce, to się tańczy. Ja i Ale się wkurwiłem. Się nie dziwię, jak byli tam grajkowie i mieli parkiet, to ja bym sam, jakbym wszedł do roboty jako malarz, to bym chodził sobie tanecznym krokiem i bym śpiewał, że życie jest piękne, bo miasto oferuje mi melanż 2 tygodnie i można legalnie tańczyć wszędzie.
Okej. Głęboki oddech i wydech.
Może się tak zdenerwowałem, bo dawno nie tańczyłem.
Widzę właśnie. O, ja też. Ale o! Dzisiaj idę tańczyć. Dzisiaj będę na festiwalu. W każdym razie. Mam nadzieję, że nikt nie padnie ze zmęczenia.
A jak padnie, to w kontrolowany sposób.
Tak.
To takie pozytywne zmęczenie. Takie jak się zmęczysz, to siadasz, a nie tańczysz dalej.
A nie tańczysz dalej może i odpadają ci stopy.
Może im kokainę jeszcze rozdawali. Dlatego oni tańczyli przez 2 tygodnie.
Może.
Bo to był taki okres jakby, nie wiem, mamy biały proszek, może wam to pomoże, a biały proszek daje... O kurwa... Niech to się kurwa skończy!
Dosyć! jeszcze, generalnie jeszcze nie. Jeszcze nie skończyłam. Jeśli byłeś zdenerwowany wtedy, to słuchaj teraz. Zatrudnili muzyków, to już mówiłam, i według niektórych źródeł opłacała, ta rada miejska, opłacała siłaczy, którzy utrzymywali tancerzy w pozycji pionowej tak długo, jak było to możliwe.
Czemu? Ja jestem tym kotem. Czemu oni chcieli, żeby się zmęczyli?
Nie wiem.
W dobry sposób.
Próbowali wszystkiego.
Chcieli, żeby się zmęczyli, a jak ktoś się zmęczył, to podchodzi Puzian 2 na 2. Nie, kolego. Tutaj się tańczy. Ale ja już nie mam siły. Masz tutaj biały proszek, on cię uspokoi.
Ale ja cię będę utrzymywał. I tak jak taka, wiesz, kukiełka.
To nogi ci chodzą, a już ciało śpi, kurwa. Później umierasz. A ten Puzian stoi. Z taką babcią, która już... Umarła i rzuca to na stos. I... Kolejny zmarł, jeszcze zostało 130 osób. Jezu, czy naprawdę się takie rzeczy na świecie dzieją?
Znaczy, no to było w 1518, to wiesz. Gdy stało się jasne, że plaga tańca nie skończy się w najbliższym czasie, rada zastosowała skrajne przeciwieństwo swojego początkowego podejścia. Uznali, że zarażeni ludzie zostali pochłonięci przez święty gniew i dlatego wymuszono na mieście pokutę oraz zakaz muzyki i tańca w miejscach publicznych. Czyli najpierw podtrzymywali ich i zmuszali ich do tańca, nawet kiedy padali, a potem stwierdzili, nie! To nielegalne.
Powiem ci tak, ja
pójdziesz
wyobrażam...
Pójdziesz do piekła.
Wyobrażam sobie tą lożę u króla, jak to było 1500 rok, i oni tak już 2 tygodnie... Panie, jakby muzyka i kokaina nie pomagają. Ludzie nadal chcą tańczyć, a jak odpoczywają, to i tak tańczą, bo Mariusz Pudzianowski stoi i ich trzyma. Więc może, nie wiem, zakażmy muzyki, kokainy i pudzianów trzymających naszych ludzi? A król...
Jak... Lepiej byłoby, gdybyśmy... Obok tego, że tego zakażemy, powiedzieli im, że jeśli będą tańczyć, to pójdą do piekła, ponieważ jest to święty gniew i umrą w płomieniach piekielnych.
Tak, bo kiedyś czytałem w książce, że był sobie taki święty, który powiedział, że jak mnie zabijecie, to będziecie tańczyć. I to na pewno był on.
Tak.
To boska siła i szatan. To na pewno szatan królu.
Okej. To szatan. Totalnie. Według dokumentów miejskich, deliryczni tancerze zostali w końcu zabrani do sanktuarium poświęconego świętemu Witalowi, znajdującego się w grocie na wzgórzach w pobliskim mieście Saverne. Tam zakrwawione stopy tancerzy włożono do czerwonych butów, a następnie prowadzono ich z drewnianą figurką świętego. Wyobraź sobie, jaki to musiał być fan pochód. Idzie z przodu ktoś, kto nie jest zakażony manią taneczną, ma cały tam pochód w tle.
Tak, tak, mam! Mam to, Justyna.
Tą figurką jeszcze. Jak... Skąd się to bierze? Jaka to tradycja i o co w tym chodzi w ogóle?
Z jakiegoś afrykańskiego plemienia.
Zapewne. Ja jestem fanem pozytywnych pogrzebów.
Ja też.
Nie lubię, dlatego nie lubię kościoła i tej żałoby całej, że wiem, że jak ktoś umrze, to jest smutno i powinno się jakby tą żałobę przeprowadzić, ale...
Ja nie jestem fanką tego, w jaki sposób jest to bardzo... Mówię, nie jestem też specjalistką, bo byłam w całym swoim życiu na dwóch pogrzebach. I ominęły mnie takie bardzo smutne pogrzeby, jakichś takich bardzo, bardzo moich bliskich.
Nie chcę cię straszyć, Justyna, ale to jeszcze przed tobą.
Wiem! O mój Boże, wiem! I bardzo się boję, ponieważ ja bardzo źle znoszę takie rzeczy. W każdym razie...
Ogólnie to pogrzebów się pozytywnie nie znosi, ale wiecie, o co mi chodzi.
Ale ja wiem, ale ja mam totalnie jakby problem z tym.
To jest ciężki temat.
Generalnie, co chciałam powiedzieć... Byłam na pogrzebie znajomej koleżanki z pracy. I cała jej rodzina tam była, dzieci, wnuki i tak dalej. I ja znałam ją, znałam jej osobowość i znałam, wiedziałam jaka jest. I gdy jakby mówiono o niej, w sensie nie rodzina, tylko ksiądz, gdy wygłaszał tam przemowę i tak dalej. Totalnie jakby nie miało to nic wspólnego z osobą, którą znałam. I miałam wrażenie, że jest to samo, po prostu mówione o każdej, jakby to jest taki typowy, kropka w kropkę się mówi mniej więcej to samo o każdej osobie. No. I jakby zupełnie było to takie niepersonalne i nie oddało jakby ducha tej osoby ani trochę.
Nie oddało ducha.
No nie! No bo totalnie! Bo, gdyby była tu z wami, powiedziałaby, że... Żebyście uważali na siebie, że bardzo, bardzo kocha i że wam dziękuję. Wy nie, powiedziałaby, że brzydkie kwiaty je kupiłyśmy i żebyśmy wpierdalały do pracy z powrotem.
A ja chcę tutaj jakby naprostować swoje myślenie, bo ja wiem, że ludzie mnie źle zrozumią i później nie chce mi się tego montować. Mi chodzi o to, że lepiej pozytywnie wspominać osobę niż negatywnie, tylko że teraz ogarnęłem, że pogrzeb dzieli się na dwie części, jest część ta smutna, jest ta część wesoła, to się nazywa stypa, więc jakby chcę naprostować swoje myślenie, że...
Ja mam wrażenie, że to powinna być taka bardziej osobista, że tak jakby każdy powinien wybierać mniej więcej, czy rodzina jaki sposób chcą ten, bo niektórzy nie lubią może jakiś tam, nie wiem, imprez i tak dalej i chcą się smucić w ten dzień.
Justyna, to jest ciężki temat, no, ja też jestem fanem, żeby to osoba za życia wybierała swój pogrzeb, ale są takie momenty w życiu, że nie zaplanujesz swojej śmierci.
Dlatego powiedziałam, że bardziej może rodzina, bliscy, ktoś, kto tam...
No, jakby, bardziej, dobra, bardziej porzućmy ten temat, bo to jest naprawdę... Zakopmy go. Może tak.
Ja jeszcze powiem, przyszedł mi do głowy cytat z serialu, jednego z moich ulubionych sitcomów. Always Sunny in Philadelphia. Nie wiem, jakie to jest przetłumaczenie na polskie, ale z tego jest 90% internetowych memów jest właśnie z tego serialu. I tam w jednym odcinku gdzieś tam właśnie rozmawiają o tym, a co by się stało, gdybyś umarł do jednego z ojców czyichś. A on mówi, a jak umrę, to mam to w dupie, wrzuć ciebie do śmietnika. W każdym razie, kończąc na tym cytacie, w ogóle, jak my dzisiaj podróżujemy, najpierw umieramy ze śmiechu, a potem mówimy o umieraniu.
Dobrze, co umieramy od śmiechu, później mówimy o umieraniu i ogólnie tak jest horrendum. Gadają głupoty, głupio się śmieją, a później gadają o mrocznych tematach. Nie, ja w sumie nie mam doświadczenia w pogrzebach. Umieraniu. Jakby pogrzeby są przed tobą, masz młodą rodzinę, to się zdarzy, to jest przed tobą. Ludzie, jesteśmy tego świadomi. Ja musiałem naprawić. Wiecie, o co chodzi. Jakby zakopnę ten temat już. Umrzeć śmiercią naturalną.
Zakopmy tak, jak ja będę zakopywała trumny w przyszłości.
To jest kwintesencja naszego podcastu już. Pierwsze dwa odcinki były stresujące i chcieliśmy jakby na siłę robić to profesjonalnie, bo dawno nie nagrywaliśmy, ale to jest właśnie...
Wracamy.
To jest to jest ta kwintesencja, gdzie przez 20 minut gadamy o niczym, później się śmiejemy ze śmierci, a później jest nam głupio z tego, że się śmiejemy ze śmierci i musimy to tłumaczyć, bo ludzie będą w komentarzach pisać, że to tak jak było z tym, z jednym z odcinków, gdzie dostaliśmy zjeby o tym, że ja byłem w szoku, że się robi mydło z ludzi, bo nie miałem w tamtym okresie w głowie tego, co się zdarzyło podczas II wojny światowej. Tak, jestem świadomy, że się robi mydło z ludzi, tylko to był taki konspekt. Stworzyli mydło z człowieka? Niespodziewane. Dobra,
ja wiem, o co chodzi, bo to wtedy w ogóle mówiliśmy o zupełnie innej sytuacji, zupełnie innych okolicznościach.
Tak.
Tego. W każdym razie.
Ktoś może nas źle jakby zrozumieć.
Dlatego zawsze powinniśmy robić to takie mini jakby introduction, żeby nie brać nas do końca na poważnie i żeby nie słuchać, jakby nie brać wszystkiego, co mówimy, jako stuprocentową prawdę, bo czasami powiem coś, o czym przeczytałam w internecie, a potem się okaże, że to wcale nie była prawda, a może ja akurat w tym momencie myślałam, że to była prawda.
To się nazywa tak u nas w firmie dupochron.
Dupochron?
Jakby robimy z tego komedię, żebyśmy później, jak nas posądzą, że się głupio śmiejemy ze śmierci i ze smutnych rzeczy, to mówimy, ale my jesteśmy tylko pseudokomediowym podcastem. Jest informacja gdzieś tam w małej linijce, małym druczkiem napisane, że oni gadają głupoty i tylko głupio się śmieją.
Poza tym śmiech jest bardzo dobrym sposobem na radzenie sobie ze strachem przed czymś.
Tak.
W momencie, w którym jakby przestaje to być takie super mega poważne w twojej głowie.
Mój mózg tak działa. Mój mózg tak działa, że jak jestem w strasznie stresującej sytuacji, teraz przejdźmy jakby z pogrzebu na rewers pogrzebu, czyli ślub. Dla mnie to jest ta sama impreza, tylko że jedna jest smutna, druga jest ten. Tak jak powiedziałem na ślubie naszych znajomych, że to jesteśmy już w tym wieku, że widzimy się tylko na ślubach i pogrzebach. Chodzi mi o to, że w strasznie takich stresujących sytuacjach mój mózg wali głupie żarty. I czy już to mówiłem wcześniej, nie zapraszajcie mnie na swoje pogrzeby, bo ja radzę sobie tak ze stresem, walę głupie żarty. Czy to jest ślub, czy to jest pogrzeb? Nie zapraszajcie mnie. Znaczy na śluby mnie zapraszajcie, tylko na pogrzeby mnie nie zapraszajcie. Jesteśmy
przypomnij mi a propos tego ślubu, a propos ślubów, przypomnij mi, żebym później jeszcze coś powiedziała. Bo bardzo, bardzo się cieszę, że o tym wspomniałeś, bo totalnie bym o tym zapomniała, a chciałam o tym wspomnieć.
Stresowałaś się, no to nie był twój ślub, ale stresowałaś się, co nie? Bo ja się stresowałem. Jak staliśmy i panna młoda szła do ołtarzu, to ja waliłem takie głupie już sam do siebie żarty, że się wywali i upadnie na ten swój głupi ryj. To będzie Właśnie, jak sobie przypominam, to się zaczynam stresować. Nie, ślub był piękny. Jakby
był przepiękny, ale
emocje. I panna młoda się nie wywaliła na swój głupi ryj.
Ale i tak jeszcze coś powiem na ten temat, jak skończę czytać o manii tańca. Więc tak, cudem po kilku tygodniach tańca wreszcie się skończyły, ale czy którykolwiek z tych środków pomógł i co w ogóle spowodowało zarazę, pozostało tajemnicą i jest tajemnicą do dzisiaj. I teraz tylko szybko przeczytam jeszcze o wyjaśnieniach, które jakby są proponowane przez ludzi dzisiaj. Więc współczesne wyjaśnienia są różne. Jedno z nich mówi, że tancerze ucierpieli z powodu działania psychotropowej pleśni znanej jako sporyż, która rośnie na wilgotnych łodygach żyta i może wytwarzać substancję chemiczną podobną do LSD. Ale chociaż sporyż, który według niektórych był przyczyną procesów czarownic w Salem, może wywołać urojenia i spazmy, inne objawy tego stanu obejmują ekstremalne zmniejszenie dopływu krwi, co sprawiłoby, że tańczenie z taką energią byłoby dla ludzi ciężkim wyzwaniem, więc to raczej nie do końca było to. Przedstawiając inną teorię, historyk John Waller stwierdził, że plaga tańca była po prostu objawem średniowiecznej masowej histerii. Waller, autor książki o tym wydarzeniu i główny ekspert w tej dziedzinie, uważa, że masowa histeria wywołana przez straszne warunki panujące w Strasburgu, skrajne ubóstwo, choroby i głód, spowodowała, że mieszkańcy miasta doświadczyli psychozy wywołanej stresem. Twierdzi on, że ta zbiorowa psychoza była prawdopodobnie spotęgowana przez nadprzyrodzone wierzenia powszechne w tym regionie, głównie te wokół świętego Wita i jego tanecznych mocy. Wieki przed wydarzeniami w Strasburgu miało miejsce co najmniej 10 innych wybuchów niewytłumaczalnej manii tańca. Tylko żadna z nich nie była taka na tyle jakby
duża,
poważna, ale nie była pierwszą. Wszystkie te przykłady manii tanecznej występowały w miastach w pobliżu rzeki Ren, gdzie legenda o świętym Wicie była najsilniejsza. Waller przytoczył teorię środowiska wiary, zaproponowaną przez amerykańską antropolog Erikę Bourguignon, która twierdzi, że rzekome opętania przez ducha występują przede wszystkim tam, gdzie idee nadprzyrodzone traktowane są poważnie. To z kolei zachęca wierzących do wchodzenia w dysocjacyjny stan psychiczny, w którym ich normalna świadomość jest wyłączona, a to powoduje irracjonalne akty fizyczne. Mówię, totalnie edukacyjny odcinek, ale jak dla mnie to jest, nie wiem jak dla słuchaczy, nie wiem jak dla ciebie, dla mnie to jest na maksa interesujące. Uwielbiam.
Nie, temat, powiem ci tak, temat mi się podoba i jakby odcinek też mi się podoba, bo to jest jakby, to jest, już mówiłem to wcześniej, że to jest serduszko naszego podcastu.
Kulturowa norma wiary w wyższą siłę sprawia, że ludzie są podatni na powielanie ekstremalnych zachowań pobudzanych przez stan innych. Jeżeli mania tańca rzeczywiście była przypadkiem masowej choroby psychogennej, możemy również zrozumieć, dlaczego ogarnęła tak wielu ludzi. Niewiele czynów mogło bardziej sprzyjać wywołaniu masowej histerii niż decyzja radnego o skierowaniu tancerzy do najbardziej publicznych części miasta. Ich widoczność sprawiła, że inni mieszkańcy miasta stali się podatni, ponieważ ich umysły zastanawiały się nad własnymi grzechami i możliwością, że mogą być następni. Jeśli teoria Wallera o masowej histerii rzeczywiście wyjaśnia taneczną plagę, to jest to doskonały i przerażający przykład tego, jak ludzki umysł i ciało mogą współpracować, aby stworzyć chaos.
Piękne, piękne.
I teraz, zanim skończymy i zanim pójdziesz zbierać owocki na działce, a propos ślubu. Czy pamiętasz, co stało się po ślubie? I czy uważasz, że być może część z tego było przykładem masowej histerii? Czy pamiętasz, jak wszyscy?
Tak, tak, tak.
Dostaliśmy sraki.
Tak, tak. Jakby koncept dla naszych słuchaczy. Rok temu byliśmy z Justyną na ślubie naszych bliskich znajomych i to był taki pierwszy ślub ekipowy, więc
takie
dużo...
naszej grupy przyjaciół. Tak. To już dużo... Bardzo ważne dla nas wydarzenie.
Tak, bardzo. Dlatego to tak mocno przeżywamy. I pomijając tam, że para młoda miała wielki problem tam w strukturach organizacyjnych, bo nie dogadali się.
Nie spisali się generalnie, nie spisali się w sensie organizatorzy, jako mam na myśli miejscu.
Restauracja, tak.
Tak.
No i jakby było później panika, że mieliśmy salmonellę czy grypę jelitową.
Pamiętam, że to coś ktoś znalazł. To nie była ani salmonella, ani grypa jelitowa, tylko coś takiego pomiędzy, że nie na tyle poważne jak salmonella, ale też większy, taki poważniejszy wirus niż grypa jelitowa. Nie pamiętam, jak to się już nazywało, ale pamiętam, że ktoś znalazł artykuł o tym, jak pierwsze tak. osoby miały jakieś objawy, zatrucia.
I że to się często
wszyscy
jakby...
wszyscy w grupach, tak.
Tak, często się to zdarza jakby na weselach. I gdyby nie ten czerwony alarm, który dostałem 2 dni po tym, to wątpię, żebym miał sranie, ale efekt placebo wleciało i musiałem odwołać swoją wycieczkę, bo miałem jechać w góry, że w trakcie spaceru w górach mnie złapie sranie i będę musiał jakby...
Czy uważam, że totalnie nic nie było nie tak z jedzeniem tam? Nie, absolutnie uważam, że na pewno niektóre z tych osób, które miały te poważne faktycznie, te pierwsze osoby zwłaszcza, objawy i tak dalej, totalnie uważam, że zatruły się czymś, co tamci jakby nie zadbali organizatorzy, tamta restauracja o jakieś przygotowanie tego w prawidłowy sposób. Totalnie. Ale czy myślę, że totalnie, zwłaszcza dzieci, bo dzieci generalnie co? Dzieci to dzieci, nie? Dziecko jak tam zostanie, jakby dziecko nie jest na grupie na Messengerze i nie czyta artykułu o tym wirusie. Natomiast wszyscy, którzy rozsyłali sobie potem, bo była grupa dziewczyn z panieńskiego i była grupa chłopaków z
kawalerskiego,
tam, no. kawalerskiego, wszyscy sobie tam rozsyłaliśmy, wszyscy po rodzinach sobie porozsyłali i tak dalej. Mój Boże, ile osób po prostu padło po jednym dniu, po dwóch, zwłaszcza jak potem ja po 2 dniach było wszystko ze mną. Okay. Co jest śmieszne, jeszcze wspomniałam o tym, co się ze mną stało. Pamiętam, że minęły 2 dni i mówię, jak już nic się nie stało, to nic się nie stanie, po czym przeczytałam w internecie, niepotrzebnie, że to może, bo objawy mogą się pojawić do 4 czy 5 dni. I byłam tak przerażona. Wszystkie dziewczyny, bardzo dużo dziewczyn, które ze mną pracowały wtedy w tej restauracji przy Jakubie, było też na tym weselu. I chyba 2 czy 3 padły. Więc ja jako jedyna byłam w pracy, tam może z jedną jeszcze dziewczyną, która akurat nie była na tym weselu, więc nie mogłam paść, bo nie byłoby komu pracować, musiałam być w pracy, żeby musiałam je skowerować. I byłam totalnie przerażona, ale w tym momencie wychodzi siła mojego umysłu i do dzisiaj żartuję, że jestem jakimś X-Menem, bo mi się nic nie stało, chociaż widziałam się ze wszystkimi. Jeszcze ty chyba nawet przyszedłeś. Czy ktoś przyszedł chyba do mnie, do pracy mnie odwiedzić następnego dnia po weselu i tak dalej, więc się totalnie widziałam z osobami, które potem padły.
Tak, była ogromna panika, jeśli no, chodzi o to.
Bardzo dużo
i
osób.
Mówię, jakby, wiesz, jakbym nie dostał informacji tego czerwonego alertu, to by mi się nic nie działo, a bym po prostu stwierdził, że mam kas kupę i to tylko tyle, co
tak.
Nie?
Tak.
Ale jak ludzie zaczęli panikować i właśnie te zamknięte grono osób, to jakby przełożyło się, więc jakby istnieje realna jakby odpowiedź na to, że ludzie masowo tańczyli,
tak.
Bo mieli po prostu taki
bo nasza
klimat.
Grupa znajomych masowo srała.
Tak, no, więc my mieliśmy, jak to ładnie nazwałaś, masową chorobę psychogenną. To doświadczyliśmy tego i to jest, psychika ludzka jest w ogóle
no.
Niesamowita, jeśli chodzi no. O te straszne rzeczy i też jeśli chodzi o te pozytywne rzeczy. Mamy yin, yang. Z mojego
tak
uniwersum
jest.
Było yin, yang, ale jak, to jest temat na inny podcast, ten efekt, tak? Mandelejewa, tak?
Mendelejewa, tablica? Masz na myśli tablicę Mendelejewa?
Nie Mendelejewa.
Pierwiastkami efekt... chemicznymi?
Efekt. Poczekaj.
Mandeli,
no.
Mendelejew.
Ja zmęczony jestem. Nie słuchajcie się mnie, jak gadam głupoty, więc. Macie nas nie słuchać, bo będziecie mieli efekt Mendelejewa i innych śmiesznych rzeczy. Nie, Justyna, bardzo, bardzo piękny temat, jakby mi się bardzo podobał. Jakbym mógł, to bym stał i tańczył, ale nie mogę.
Ja dzisiaj będę. Muszę ugotować obiad, a potem idę na festiwal. A tobie życzę miłego zbierania owoców.
Tak, ja idę pomóc babuczce, bo ona ma 93 lata.
Pięknie z twojej strony, Mariusz.
I
bardzo wzruszające.
I jesień i mnie poprosili o pomoc, więc nagramy drugi odcinek. Kiedy indziej? I faktycznie możemy się w tygodniu nawet zgadać, bo...
Zgadamy się.
Ja mam
zobaczę,
temat,
jak wyjdzie grafik i...
Mam temat zgadamy. Przygotowany, on też nie jest jakoś taki ciężki, taki do pogadania, więc...
Super.
Dziękuję wam wszystkim, dziękuję tobie, Justyna.
Ja także dziękuję.
I życzę wszystkim strasznego tygodnia, bo to jest poniedziałek. Chyba, że słuchacie tego na Spotify'u, to jest niedziela.
To strasznego przyszłego tygodnia w każdym razie.